Każda firma musi działać jak startup. 14 grudnia 2011 00. Na rynku przetrwają te przedsiębiorstwa, które będą zdolne podważyć własną pozycję rynkową, swoje największe osiągnięcia, produkty i innowacje. Startup to jedno z modniejszych słów, które spotykamy w segmencie gospodarki internetowej. Większość przedsiębiorstw, które startupują, przypomina produkty o krótkim terminie ważności. Z pewnością trafią na śmietnik gospodarczej historii lub obrzeża mainstreamu, skazane na wegetację w niewielkim segmencie długiego ogona. Jednak nie zawsze się tak dzieje. Kilka startupów faktycznie wstrząsnęło rynkiem informatycznym, na przykład Google, Amazon czy Yahoo. Czy to oznacza, że receptą na wzrost gospodarczy jest mnożenie startupów? Czy faktycznie żyjemy w gospodarce startupów? Poszukując odpowiedzi na te pytania, należy zacząć od wyjaśnienia, czym właściwie jest startup. Najprościej rzecz ujmując, jest to poszukiwanie nowej niszy biznesowej. Precyzyjniej mówiąc, to próba zrealizowania pomysłu na zagospodarowanie nowego, nadchodzącego trendu rynkowego, a nawet kilku splątanych ze sobą trendów. Tego typu trendy, które powstają na przecięciu różnych segmentów gospodarki, charakteryzują się wysokim ryzykiem biznesowym. Startup jest nowatorską formą zarządzania takim ryzykiem, przetestowaniem pomysłów na biznes w naturalnym otoczeniu ekonomiczno-społecznym. S. 176928 Fal Startup. Czasami startup okazuje się fal startem, ale kończy happy endem. Spójrzmy na Apple, który restartował się kilkukrotnie. Co ciekawe, na początku wylądował ze swoimi wyspecjalizowanymi komputerami raczej w końcu długiego ogona, a ostatecznie, dzięki Jobsowi, zaczął kreować kolejne hity rynkowe z tak zwanego czoła sprzedaży. Mniej szczęśliwy przypadek to Yahoo, które zdaje się coraz mocniej chylić ku upadkowi. Problem Yahoo, jak i wielu innych firm, leży najpewniej w tym, że nie potrafią, tak jak zrobił to Apple, zrestartupować się, gdy na horyzoncie widać górę lodową. Wszak na pokładzie muzyka wciąż gra. Górą lodową Yahoo okazało się Google, którego genialna wyszukiwarka unieważniła sens istnienia katalogów internetowych. Podobnie jak maszyna drukarska zabiła zwyczaj ręcznego przepisywania ksiąg, dlatego warto przyjrzeć się strategii Google znak zapytania A, który rok startupować się nie przestaje, z tym, że teraz czyni to głównie wewnątrz przedsiębiorstwa. Klasyczny model startupowy zakładał 4 niezbędne elementy. Nowy pomysł, duże ryzyko, minimum kilkuset procentowy potencjał wzrostu i zewnętrzne finansowanie dzięki funduszom inwestycyjnym, aniołom biznesu lub giełdzie. Google wdrożyło analogiczny system wewnątrz swojego przedsiębiorstwa. Jak powszechnie wiadomo, w Google każdy pracownik zobowiązany jest do poświęcania ułamka swego czasu na projekt zgodny ze swoimi zainteresowaniami, zupełnie oderwany od codziennych, rutynowych obowiązków. Firma zarządza takimi projektami, ocenia ich rynkowe szanse, a następnie decyduje, które pomysły rozwijać lub skasować. Warto podkreślić, że nie jest to przepis na murowany sukces. Przytoczę tu tylko nazwy kilku nieudanych projektów, m.in. Google Bus, Google Wave czy też Google TV, którego przyszłość jest wciąż niepewna, a na którym przy okazji błędów Google połamał sobie zęby Logitech. Mnie osobiście zabolał koniec projektu Google Desktop, z którego korzystam, pomimo że Google wyłączyło w nim jedną z najbardziej przydatnych funkcji, prognozy pogody. Zamykanie projektów po niedługim okresie wdrażania jest nieuniknione, ponieważ Google w biznesie stosuje filozofię zbliżoną do tej, której używa w przypadku swojej wyszukiwarki. Jest to model nawiązujący do rachunku prawdopodobieństwa. Dzięki ciągłemu rozwijaniu coraz to nowych, wewnętrznych projektów oraz przejmowaniu kolejnych dotcomów, Google stało się fabryką startupów. Dzięki mądremu zarządzaniu firma jest zdolna do prowadzenia potężnej liczby ryzykownych projektów z dużym potencjałem wzrostowym, a dzięki niewyobrażalnym zasobom finansowym może pozwolić sobie na, po pierwsze, rozwijanie przedsięwzięć nierentownych, a po drugie, na decyzję o szybkim zamknięciu projektów, które po kilku rundach rynek odesłał do narożnika. Jest to najważniejszy powód, dla którego łatwiej jest mi wyobrazić sobie istnienie za 100 lat koncernu Google niż na przykład potentata naftowego Shell. Być może za 100 lat nie będziemy potrzebować ropy, ale na pewno zmienią się nasze potrzeby informatyczno-techniczne. Zaś Google będzie usiłował wycelować w nie najlepiej jak potrafi. S. 176929 Ciągłość i destrukcja. Podjęcie tematyki startupów w gospodarce jest próbą szerszego spojrzenia na różne sposoby wprowadzania innowacji na rynek. Pisząc o innowacjach w przemyśle nowych technologii, Jonathan Zittrain wyróżnił dwa rodzaje innowacji: podtrzymującą i destrukcyjną. podtrzymująca jest zazwyczaj stosowana przez firmy dobrze usadowione na rynku. Tego typu innowacja nie prowadzi do szybkiego rozwoju technologicznego, a co najwyżej rynkowego. Przykładem może być rozwój firmy Apple i jej produktu iPod lub iPhone. W pierwszej generacji oba gadżety wniosły wiele ciekawych rozwiązań technologicznych, kreując nowe segmenty rynku, ale z każdą kolejną generacją chęć do zasadniczych zmian tych produktów maleje, a wynika to z faktu, że udział rynkowy firmy rośnie. Dobrze pokazała to premiera najnowszego iPhone znak zapytania. A prasa i fani spodziewali się kolejnego przełomu, nie zauważając, że chęć Apple do wprowadzania przełomowych innowacji znacząco zmalała w ostatnich latach. Z drugiej strony, oba produkty były kiedyś innowacjami destrukcyjnymi. O niszczycielskiej sile iPoda przekonało się Sony i jego innowacja na skalę światową. Legendarny Walkman. Z kolei od iPhone znak zapytania zaczęły się coraz większe problemy Nokii, która przespała smartfonową rewolucję. Obsadzony rynek wykazuje przemożną tendencję do produkowania innowacji pozornych. To wygodne dla producentów, którzy niewielkim kosztem skłaniają klientów do wymiany starego sprzętu na nowy. Doskonały przykład to rynek cyfrowych aparatów fotograficznych, gdzie o innowacje trudno, a model sprzed 5 lat potrafi zrobić zdjęcia lepsze niż jego następca, dwie generacje później. Na tę zależność zwrócił uwagę Wojciech Chyła, który pisał, że na rynek trafia coraz więcej nieproduktywnych innowacji, stąd pojęcia innowacyjności i produktywności oddalają się od siebie coraz mocniej. Edwin Bendyk przywołał na jednym ze swoich blogów nieznanego w Polsce autora Holly Stopchera, T. Hill z George Mason University w Fairfax w USA. Hill zauważa, że społeczeństwa rozwinięte, na przykład amerykańskie, wchodzą w fazę postnaukowości. Postnaukowość oznacza zerwanie z innowacyjnością płynącą z osiągnięć naukowych na rzecz innowacji kulturowych, społecznych czy organizacyjnych. Dlatego łatwiej jest kupić auto, którego marka kojarzy się z określonym stylem życia, niż auto, które pali 1 litr benzyny na 100 km. Wynika to z faktu, że przez ostatnie 20 lat największy rozkwit przeżyły działy marketingu i PR, a nie Research Ampers and Design. O tym, jak trudno zaistnieć na rynku, w którym dominuje innowacja podtrzymująca, przekonał się Samsung. Dalekowschodni koncern jakiś czas temu pozbył się swojego oddziału produkującego klasyczne dyski twarde HDD. Zaraz po tym, jak Koreańczycy upłynnili fragment swojej korporacji, ogłosili, że zainwestują gotówkę w nową technologię SSD, która jest przykładem innowacji destrukcyjnej przełomowej. W jakim sensie jest destrukcyjna? Po pierwsze, wypycha z rynku poprzednią technologię. Po drugie, może wyrzucić z siodła dotychczasowych liderów branży. Pozostańmy na chwilę przy Samsungu i jego krajowym konkurencie LG, który na fali innowacji destrukcyjnej stał się międzynarodowym gigantem. Wspomniana fala wystąpiła na rynku producentów telewizorów, gdy do masowej produkcji weszły płaskie wyświetlacze LCD. Doskonale przygotowani na ten fakt Koreańczycy dosłownie zdmuchnęli z podium dotychczasowych liderów w produkcji telewizorów, Philipsa, Sony i Panasonica. Dziś Philips częściowo wycofał się z rynku, zaś największe zalety Sony i Panasonica w postaci fabryk na terenie Japonii okazały się kulą u nogi obu producentów. Kto jednak 10 lat temu przewidziałby, że konsumenci nie będą skłonni dłużej dopłacać do znaczka Made in Japan swoją drogą? Ciekawe, na ile uważnie producenci japońskich aut obserwowali przypadek Sony i Panasonica? Właśnie w tym roku Kia wyprzedziła Toyotę w liczbie sprzedanych aut w Europie. S. 176 930 sukcesu sypia. Jakie wnioski płyną z wiedzy o dotychczasowych startupach? Przede wszystkim to, że na rynku przetrwają te przedsiębiorstwa, które będą zdolne podważyć własną pozycję rynkową, swoje największe osiągnięcia, produkty i innowacje, zanim zrobi to ktoś inny. Ten sposób myślenia jest kultywowany w USA, gdzie startuje najwięcej nowych przedsiębiorstw, z których gros jest następnie przejmowanych przez dominujących graczy. Kto się spóźni, płaci wysoką cenę. Aby pokazać, czym grozi gapiostwo, wróćmy na chwilę do branży fotograficznej i spójrzmy na wyblakłą gwiazdę Kodaka czy upadek Polaroida. Obie firmy zderzyły się z górą lodową w momencie, gdy na rynek weszła technologia fotografii cyfrowej, chociaż dla żadnej z nich nie było to szczególne zaskoczenie. Nagle okazało się, że potężna pozycja na rynku, kilkudziesięcioletnie tradycje, wiedza i doświadczenie to za mało w starciu z innowacjami wprowadzonymi na rynek przez producentów z Dalekiego Wschodu. Podsumowując, gospodarka, w której startupy mają swój znaczący udział, może uchodzić za dynamiczną, innowacyjną i nastawioną prowzrostowo. Wielką zaletą startupów jest wnoszenie na rynek innowacji destrukcyjnej. Przyczynia się do faktycznych zmian, które w ostatecznym rozrachunku zazwyczaj są korzystne dla uczestników tegoż rynku, zarówno tych w postaci klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Czy mnożenie startupów jest receptą na sukces rynkowy? Oczywiście. Nie jest tak jak malowanie trawy na zielono, nie jest dobrą receptą na elegancki trawnik. Jednak tworzenie warunków, które zachęcają do zakładania nowych, innowacyjnych mikrofirm, nie tylko w obrębie gospodarki internetowej, to w wielu krajach przyjęty standard. To żaden luksus w czasach, gdy bardziej pewne jest to, że za 10 lat obecnie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo zniknie z rynku, niż to, że utrwali lub powiększy swój stan posiadania. Andrzej Lemański jest specjalistą do spraw marketingu internetowego i PR w firmie Rawko oraz współpracownikiem Zakładu Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.